Właśnie chciałam o program spytać. Myśli pan, że jest trudny czy niezwykły?
Nie, proszę, to każdy program jest trudny. W ogóle zajmowanie się muzyką klasyczną jest dla elity, jeśli chodzi o ludzi słuchających, jak i o ludzi grających. Ja wcale nie uważam, żeby to była muzyka dla mas. I nawet nie chcę, żeby to była muzyka dla mas. Dla mas jest co innego, a niech to pozostanie elitarne i trudne.
Gdyby pan miał krótko scharakteryzować poszczególne utwory, które będą w piątek wykonywane, bo to jest muzyka, która dosyć rzadko, wręcz powiedziałabym w przypadku chyba pieśni, w ogóle nie gości, czy nie gościła u nas na estradzie.
Znaczy, ja wiem, recepcja w ogóle Mahlera w Europie jest rzeczywiście trudna. Ona od samego początku była trudna, od momentu, kiedy Mahler zaczął pisać, w ogóle komponować, przecież uciekał właściwie z Wiednia. Nie jest tajemnicą, że Wiedeń na początku XX wieku był antysemicki również i ta niechęć do Mahlera wynikała z pewnego nastawienia, nie tylko do jego muzyki, która była inna, która była takim, powiedziałbym, kwiatem rzadkim, innym, a wie pani, inność zawsze boli, ponieważ ona zawsze rozbija to, co w społeczeństwie mieszczańsko-konserwatywnym jest uświęcone długoletnią tradycją, niekoniecznie pozytywną, ale zdaję sobie sprawę z tego, że program ten, w ogóle muzyka, na przykład ta suita, którą gram, to jest opracowana przez Mahlera, no, rzadko w Polsce gości, a jest to pewien znak czasu, bo w momencie, kiedy wszyscy zaczęli przechodzić na struny jelitowe i instrumenty z epoki i na inny strój i mówić, że Bach, Bach, tylko tak i nigdy inaczej, to jest też pewna kwestia umowna. Ja chcę właśnie sprowokować do myślenia i do nie wpadania w pewien schemat, że muzykę barokową należy grać wyłącznie na instrumentach dawnych. Bo gdyby Bach dzisiaj żył i miałby do dyspozycji Steinwaya, gdyby miał do dyspozycji współczesne instrumenty dęte, to by pisał na te instrumenty i na tych instrumentach by grał. No, natomiast umówmy się, instrumenty, na których Bach komponował, z tamtej epoki były instrumentami niedoskonałymi. Jeśli coś nam rzęzi w wykonawstwie muzyki dawnej, to nie mówmy, że to jest cudowne, bo to jest pewien ślad epoki, ale niekoniecznie wzorzec, do którego musimy się wszyscy odwoływać i przed którym wszyscy święcie będziemy klękać na kolana i będziemy mówić, że tylko tak, a nie inaczej. Dlatego program niejako pokazuje nam inną stronę Bacha. Zresztą Mahler napisał specjalnie dla Nowojorczyków, przeinstrumentował wybór z dwóch suit, połączył jako całość, po to, żeby prezentować swój odmienny punkt widzenia na tę muzykę. A pieśni do tego są dołączone dlatego, że od samego początku była taka idea, żeby pokazać pieśni Mahlera z wczesnego okresu twórczości. Tym bardziej, że w zeszłym roku była 150. rocznica urodzin, a w tym roku jest 100. rocznica śmierci kompozytora. W związku z czym właściwie te dwa lata to niejako zostały poświęcone Mahlerowi. No, z racji tego, że u nas świętowano Chopina, wszyscy zapomnieli o tym, że istnieje jeszcze jakaś inna muzyka, ale dobrze też, że Chopin się w takich ilościach pojawił w Polsce. Niekoniecznie w formie billboardowej i komiksowej, bo to powinno być naganne, powinno być zabronione i mało powinno być karalne. Bo jeśli ja widzę Chopina z tatuażem na szyi, to otwiera mi się nóż w ręce i powinien ten ktoś, kto to zrobił, powinien zapłacić karę, bo takich rzeczy się nie powinno robić. Ja już wolę nazwę Chopin na wódce niż Chopin z tatuażem na billboardzie miejskim, na City Light'cie. To jest, uważam, zbrodnia. Z całą determinacją, całą powagą na ten temat jednak mówię, bo nie wolno się babrać w coś takiego. Potem się tworzą właśnie te absurdalne komiksy z wulgarnymi słowami dotyczącymi Chopina. To jest, ktoś dał pretekst, ktoś rzucił ziarno, złą karmę i natychmiast to się dzieje, to się rozszerza jak epidemia, po prostu jak dżuma. Nagle zła karma zaczyna promieniować, zła bakteria zaczyna się rozszerzać i powoduje inną chorobę. To jest na marginesie.
Wróćmy do tych pieśni Mahlera. One poświęcone są, czy oparte są o strofach dotyczących nieszczęśliwej, zawiedzionej miłości.
To jest dziwny przypadek, dlatego że Mahler w większości pisał do tekstów innych poetów. To jest jego własny tekst. Tym, że on jest po prostu oparty o poezję, o niemiecką poezję ludową. 90% muzyki operowej i inspiracji, wielkich inspiracji w muzyce symfonicznej dotyczy tematu prokreacji i śmierci, no, na dobrą sprawę. To się wszystko rozciąga między jednym a drugim. W związku z czym ten pierwszy przykład pieśni Mahlera Zawiedzionej Miłości oczywiście to rzecz umowna, bo nie można tego też tak przekładać. Istnieją granice. To jest pewna inspiracja, na pewno gdzieś powstała inspiracja, ale nie ma tutaj dosłowności, że ktoś strasznie przeżył nieszczęśliwą miłość i po prostu wszystko wylał na papier i po prostu dokonał publicznej spowiedzi z ze swojego życia uczuciowego. Ja, troszkę inaczej, to jest jakby rodzaj inspiracji, ogólnie inspiracji. Natomiast Mahler był człowiekiem bardzo mądrym, bo napisał to najpierw na fortepian, a 10 lat później te pieśni zinstrumentował. I to jest o tyle ciekawe, że w momencie, kiedy pisał te pieśni, pisał jednocześnie pierwszą symfonię, którą pisał na orkiestrę. W związku z czym ja myślę, że on świadomie nie napisał tych pieśni wtedy na orkiestrę, tylko na fortepian, bo potem za 10 lat, jak już wszyscy zapomnieli o pierwszej symfonii, to on wtedy zainstrumentował pieśni, które nawiązywały do pierwszej symfonii. Dzięki temu przedłużył żywot swoich utworów.
I ten Elgar. Elgar, którego niektórzy nawet poważają bardziej aniżeli Britena. Co pan sądzi o jego twórczości?
Ja bym tu nie stawiał poprzeczki wyżej niżej. Elgar jest utworem bardzo specyficznym, zagadkowym, jak sam tytuł wskazuje, enigma, wariacje. Temat jest nieznany, temat jest niewiadomy, szuka się pochodzenia tego tematu, skąd on się wziął, ale w gruncie rzeczy on jest tak napisany, że jest pewną zagadką, bo portretuje swoich przyjaciół.
W tych 14 wariacjach.
W tych 14 wariacjach, a jednocześnie w tej muzyce są tropy dotyczące innych kompozytorów z różnych epok. To jest bardzo inteligentnie napisany. Tak jak pani pamięta film, w którym grał Hugh Grant i były 4 wesela i 1 pogrzeb, to niby komedia, ale to jest film, który zawiera masę różnych podtekstów, które się odnoszą praktycznie do historii filmu. I podobnie jest z tym utworem. Jest to pewien rodzaj humoru angielskiego, inteligentnego humoru angielskiego, który w pewien sposób nawiązuje do różnych stylistyk, do różnych pomysłów muzycznych z różnych epok. Od samego początku, od pierwszego momentu, kiedy zaczynają się wariacje, kiedy mamy temat oparty na 4 dźwiękach, to możemy właściwie w baroku znaleźć takich tematów całą masę. Dlatego też umieszczając w pierwszej części Bacha, w pewien sposób chciałem pokazać, jak konstruowanie tematów u Bacha mogło wpłynąć na konstruowanie tematu u Elgara. Jest to bardzo podobne. Zresztą będę chciał to na koncercie udowodnić, bo chciałbym zrobić krótkie wprowadzenie do koncertu i pokazać, uzmysłowić, w jaki sposób inteligentnie Elgar odwołuje się do Bacha.
Ponieważ jest krótka przerwa w próbie filharmonicznej, więc nie chcę panu zabierać czasu. W 2 słowach, co się dzieje w pana życiu artystycznym w tej chwili?
No, dzieje się dość dużo i ciekawie. To znaczy, jestem w tej chwili już 3 sezon filharmonii, już jestem dyrektorem naczelnym artystycznym w Krakowie. Za chwilę mam duży festiwal Gustawa Mahlera, 10 symfonii, wykonanych przez czołowe zespoły środkowoeuropejskie. Od Lipska, Pragi, począwszy przez Budapeszt, Lublianę, Wiedeń, Bratysławę, Brno, oczywiście Kraków. No, oprócz tego trasy zagraniczne różnego rodzaju w Santiago de Chile, występy na festiwalu w Zagrzebiu. W planach mam duży koncert w Paryżu, w Teatro Châtelet. No i dzieje się.
Czy to będzie pierwsza współpraca pana z Arturem Rudzińskim, czy już panowie mieliście okazję?
Mieliśmy okazję. W Teatrze Wielkim miałem okazję i miałem okazję się spotkać przy Szymanowskim, przy Stabat Mater parę lat temu. Także to nie jest pierwszy raz. Znam się od dawna.
Bardzo dziękuję i powodzenia w realizacji tych wszystkich bardzo ambitnych zamierzeń.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na koncert. Zapraszam.